Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 3 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Ostatnie godziny przed wyborami w Stanach Zjednoczonych wypełnione są ciągle ostrą walką. Europejczycy liczą na bliską współpracę z nowym prezydentem USA. W Austrii pierwszy bank został wykupiony przez państwo za symboliczne 2 euro. MFW udziela pomocy i szuka nowych funduszy. W Kabulu porwany został francuski pracownik organizacji humanitarnej. Przyznano tegoroczne nagrody literackie Femina. Słowenia ma nowego premiera. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Mathieu. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Mała popularność Busha i światowy kryzys finansowy mogą zapewnić amerykańskiej partii demokratycznej zwycięstwo w kongresie. Równolegle do wyborów prezydenckich Amerykanie odnawiają całą Izbę Reprezentantów i 1/3 kongresu. Z ostatnich sondaży wynika, że demokraci, którzy w 2006 roku przejęli pałeczkę po 11 latach rządów republikanów, teraz mogą jeszcze wzmocnić swoją pozycję. Tymczasem zwolennicy McCaina do spółki z grupą niezależnych rzucili do walki ostatni oręż i emitują spot wyborczy dowodzący związków Obamy z kontrowersyjnym pastorem Jeremiah Wrightem, który udzielił państwu Obama ślubu i ochrzcił ich dwie córki. Wright wsławił się tym, że w kazaniu wygłoszonym ponad 6 lat temu oskarżał Stany Zjednoczone i Izrael o terroryzm, dodając, że czarnoskórzy Amerykanie powinni mówić „Niech Bóg przeklnie Amerykę”. W maju Barack Obama opuścił kościół pastora Wrighta. W czasie kampanii przedwyborczej McCain nie użył bliskich stosunków z pastorem jako argumentu przeciwko Obamie, zakazał tego również swojej ekipie. W niedzielę wieczorem Bruce Springsteen, znany m.in. z przeboju Born in the USA i z walki w obronie robotniczej prowincjonalnej Ameryki, wystąpił w czasie mitingu Obamy w Cleveland w stanie Ohio. Po koncercie, na który przybyło 80 tysięcy widzów, Obama, jego żona i dwie córki weszli na scenę. Bruce Springsteen w kwietniu oficjalnie udzielił poparcia kandydatowi demokratów, a jego piosenka The Rising otwiera wszystkie mitingi Obamy. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown uznał, że przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał do odegrania główną rolę w procesie stabilizowania światowej gospodarki. Brytyjski premier w poszukiwaniu rozwiązania, jak zwalczyć kryzys, odbywa podróż po krajach Zatoki Perskiej, w czasie której stara się przekonać 3 arabskie potęgi naftowe, aby dofinansowały Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW dysponuje kwotą w wysokości 250 miliardów dolarów i szykuje się do udzielenia pomocy Islandii, Ukrainie i Węgrom. Brown podkreślił, jak ważne jest, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się kryzysu na inne kraje. Szefowie dyplomacji 27 państw Unii Europejskiej spotkali się w Marsylii, aby zaapelować do przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych o odnowienie transatlantyckiego partnerstwa oraz aby uświadomić mu, że Unia odgrywa poważną rolę w walce ze światowym kryzysem finansowym. Na spotkaniu obecni są również szef unijnej dyplomacji Javier Solana oraz europejski komisarz do spraw stosunków zagranicznych Benita Ferrero-Waldner. Zdaniem tej ostatniej stosunki Unii z USA powinny być bardziej partnerskie. Tu Paryż, Radio France International. Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym przewiduje, że strefa euro po recesji w 2008 roku i spadku PKB w 3 ostatnich kwartałach przeżyje wzrost gospodarczy na poziomie zerowym w roku przyszłym i wzrost bezrobocia do roku 2010. Tymczasem w Austrii państwo kupiło za symboliczne 2,99,78 € udziałów w banku wyspecjalizowanym w finansowaniu gmin. To pierwsza instytucja finansowa tego kraju, która padła ofiarą światowego kryzysu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedział, że Kirgistan dostanie co najmniej 60 milionów dolarów, aby stawić czoło kryzysowi światowemu. Plan pomocy negocjuje z MFW również Serbia. Prezydent Sarkozy wyraził życzenie, aby szczyt G20 przyniósł konkretne i szybkie decyzje oraz mapę drogową na najbliższe tygodnie. Tymczasem prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odbył rozmowę telefoniczną najpierw z premierem Wielkiej Brytanii Gordonem Brownem, a następnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przygotowań do szczytu. W rozmowie Miedwiediew-Brown obie strony podkreśliły konieczność jasnego określenia pozycji przed tym ważnym spotkaniem. Podkreślono także poprawę dwustronnych stosunków i konieczność możliwość rozwijania dialogu. W rozmowie Miedwiediew-Merkel osiągnięto porozumienie w sprawie kontaktów ekspertów. Prezydent Brazylii Lula zaapelował do pozostałych uczestników szczytu o podjęcie konkretnych decyzji mających na celu przejęcie kontroli nad światowym systemem finansowym. Tu Paryż, Radio France International. W Kabulu porwany został 32-letni Francuz. Porwanie nastąpiło w chwili, kiedy jechał on samochodem należącym do jednej z organizacji humanitarnych Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Afgańskiej AFRAN. Kiedy drogą zablokował mu samochód porywaczy, Francuz próbował uciekać piechotą. Przyjechał on do Kabulu w ubiegłym tygodniu, mieszkał w siedzibie organizacji AFRAN, ale nie jest jej członkiem. Porywacze zastrzelili obywatela Afganistanu, który próbował im przeszkodzić w porwaniu. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło tę informację, zapewniając, że władze robią wszystko, aby doprowadzić do uwolnienia porwanego. Generał David Petraeus, naczelny dowódca sił amerykańskich, rozpoczął w poniedziałek serię spotkań z przywódcami pakistańskimi. Wybierając Islamabad jako miejsce swojej pierwszej wizyty po objęciu nowej funkcji, Petraeus dał wyraz rosnącemu zaniepokojeniu Stanów Zjednoczonych sytuacją w kraju, mającym zasadnicze znaczenie dla stabilizacji Afganistanu i zwalczenia Al-Kaidy. Petraeus objął kierownictwo dowództwa centralnego USA, którego głównym zadaniem jest nadawanie kierunku działań w rejonie Iraku, Afganistanu i Pakistanu, gdzie trwają walki z terrorystami. Ostatnio w Afganistanie nasiliły się ataki talibów na siły sprzymierzone. Poprzednio Petraeus pełnił funkcję głównodowodzącego amerykańskich wojsk w Iraku, gdzie w czasie jego dowództwa udało się doprowadzić do znacznego zmniejszenia się fali przemocy. Francuski minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie spotkała się w Paryżu z jej brytyjskim odpowiednikiem Jackie Smithem, aby dyskutować na temat walki z terroryzmem. Wynikiem rozmów jest wspólne postanowienie walki z radykalizacją poglądów, która jest jednym z głównych powodów akcji terrorystycznych.
Tegoroczną nagrodę Femina otrzymał Jean-Louis Fournier za powieść Dokąd idziemy, tato? Où on va, papa? Wydaną staraniem oficyny wydawniczej Stock, 69-letni Jean-Louis Fournier ma na swym koncie około 20 esejów i opowiadań charakteryzujących się oryginalną tematyką i ciętym humorem, a także dwóch książek autobiograficznych, w których opisuje swoje dzieciństwo. Powieść Dokąd idziemy, tato, dedykowana jest dwóm synom autora, Mathieu i Thomasowi, dotkniętym ciężkim kalectwem. Po ogłoszeniu wyniku głosowania Fournier powiedział: to trochę ich nagroda, nawet jeśli na niewiele im się to zda. Na 150 stronach, w rozdziałach liczących niekiedy kilka linii, autor opowiada historię narodzin swoich synów, trudności wychowawcze rodziców, niewielkie radości dnia codziennego, które sprawiają, że nieznośne możliwe jest do uniesienia. Jak powiedziała przewodnicząca Prix Femina Christine Jordis, Dokąd idziemy, tato, to książka, po której ludziom robi się lepiej. Książka Jean-Louisa Fourniera wytypowana została również do Nagrody Goncourtów. Prix Femina Étranger za rok 2008 otrzymał Sandro Veronesi za Spokojny chaos, Cao Calm, wydany przez oficynę Grasseta. Włoski pisarz dedykował swą nagrodę Roberto Saviano, autorowi Gomorry, opowieści o współczesnej mafii neapolitańskiej. Za napisanie tej książki mafia wydała na Saviano wyrok śmierci. Spokojny chaos Veronesi został przeniesiony na ekran. Film ukaże się we Francji w grudniu. Laureatem Nagrody Femina za esej został aktor komedii francuskiej Denis Podalides, autor Głosu z Offu, Voix Off, wydanego przez Mercure de France.
Tu Paryż, RFI. Słowenia ma nowego premiera. Po wrześniowym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych przywódca socjaldemokratów Borut Pahor został dzisiaj mianowany premierem. Po spotkaniu z prezydentem Danilo Turkiem nowy premier zapowiedział, że najważniejsze wydaje mu się podniesienie kraju do poziomu państw najlepiej rozwiniętych. 45-letni Pahor musi otrzymać od parlamentu wotum zaufania. Jeśli parlament zdecyduje się w najbliższy piątek mu je przyznać, będzie miał 15 dni na utworzenie rządu. Przebywający z wizytą w Europie przywódca libijski Muammar Kaddafi spotkał się dzisiaj z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Jak można się było spodziewać, obydwaj przywódcy zgodnym chórem nawoływali do przeciwstawiania się amerykańskiej dominacji oraz do naprawy błędów popełnionych przez ONZ. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy przygotowanego przez Stefana Rigera i Marka Brzezińskiego.
Czy Obama może jeszcze przegrać? Pyta z niedowierzaniem lewicowa Liberation i gorączkowo szuka dziury w całym. Czy będziemy pracować do 70 roku życia? Pyta z niepokojem popularny Le Parisien, nawiązując do dyskretnie przyjętej przez francuski parlament poprawki zezwalającej na pozostanie w kieracie o 5 lat dłużej niż dotychczas, w czym opozycja widzi podstęp wiodący do podniesienia ustawowego wieku emerytalnego. Sportowy dziennik L'Équipe zachwyca się wreszcie, jak i reszta prasy, wyczynami trzech, jak pisze, gigantów. Francuz Jo-Wilfried Tsonga wygrał paryski turniej Bercy i wszedł do tenisowej wielkiej ósemki, która rozegra w Szanghaju finał Masters. Inny Francuz, Sébastien Loeb, został po raz piąty z rzędu rajdowym samochodowym mistrzem świata, co nie ma precedensu. Wreszcie Anglik Lewis Hamilton został najmłodszym w dziejach triumfatorem Formuły Pierwszej. W przeddzień historycznych wyborów w USA wszystkie sondaże są jednoznaczne i sprawa wydaje się zaiste przesądzona, pisze Liberation, cytując The Washington Post, który nie wierzy już w republikański zryw na ostatniej prostej, tym bardziej, że Barack Obama, prowadzący w większości kluczowych stanów, dysponuje dwukrotnie większą kasą niż McCain i armią milionów ochotników. Jakby tego jeszcze było mało, swego rodzaju niedźwiedzią przysługę wyświadczył McCainowi wiceprezydent Dick Cheney, który wraz z paroma innymi figurami z bushowskiego aparatu w ostatniej chwili zadeklarował mu swe poparcie, choć George W. Bush, zauważmy, zadbał starannie o to, by nie włączyć się choć na moment do kampanii senatora z Arkansas i nie posłać go od razu na dno. Obama nie omieszkał zaraz tego zdyskontować, gratulując rywalowi tak cennego sojusznika, najbardziej entuzjastycznego, jak mówił, promotora wojny w Iraku i zwolennika polityki gospodarczej prowadzonej od lat 8. Cóż zatem może jeszcze przeszkodzić sukcesowi Obamy? Są co najwyżej dwie niewiadome, straszy się Liberation: wiarygodność sondaży i ewentualność totalnego chaosu wyborczego. Obserwatorzy nie wierzą raczej w efekt Bradleya, czyli ukryty rasizm, który znajdzie wyraz dopiero w urnach. Natomiast szalonym problemem dla speców od sondaży okazało się ujęcie w modele matematyczne zupełnie nowego zjawiska, jakim było pojawienie się na scenie milionów młodych wyborców, których zachowania nikt nie zna i którzy, co gorsza, wymykają się w większości ankietom prowadzonym przez klasyczny telefon, ponieważ mają tylko komórki. Stąd takie rozpiętości rezultatów, gdyż niektóre badania są temperowane pod tym kątem, a inne trzymają się tradycyjnych standardów. Inny jeszcze problem to masowy charakter głosowania z wyprzedzeniem, na które tym razem zezwolono w 2/3 stanów. Ludzie, którzy już zagłosowali, mniej są skłonni do ujawnienia, kogo naprawdę wybrali. Tym niemniej sondaże przeprowadzone przez szereg instytutów wśród tych, co już od dali głos, wskazują na to, że aż 60% spośród nich wybrało Baracka Obamę. Pozostaje wreszcie groźba apokalipsy wyborczej, jeszcze większego chaosu niż ten, z którego wyłonił się Anno Domini 2000, jak Afrodyta z morskiej piany, omyłkowo wybrany prezydent imieniem W. Poważny Pew Research Center wylicza źródła potencjalnego bałaganu. Rekordowa przypuszczalnie frekwencja, niedostateczne środki kontroli, system wyborczy na granicy wytrzymałości. Po katastrofie z 2000 roku, pisze Liberation, system owszem zmodernizowano i w wielu okręgach wprowadzono elektroniczne maszyny do głosowania. Kongres zobowiązał wszystkie 50 stanów do stworzenia bazy danych obejmujących komplet wyborców. Ale nic to w zasadzie nie załatwiło, wręcz przeciwnie. Okazało się bowiem, że w oficjalnych dokumentach aż roi się od błędów w danych personalnych. W stanie Wisconsin, dajmy na to, próbowano zestawić nazwiska z list wyborczych z tymi, które figurują w stanowym banku danych i stwierdzono więcej niż 20% błędów. Zaś z maszynami elektronicznymi kłopot jest taki, że nie dają żadnego pokwitowania na papierze, to też w razie sporu nie sposób przeprowadzić żadnej weryfikacji. Jedyna pociecha w tym, mówi wysłannikowi Liberation Michael Waldman, szef Brennan Center of Justice, walczącego o zmianę systemu, że tym razem wszyscy będą bardziej czujni, ale w razie małej różnicy głosów, dodaje Waldman, nie da się wykluczyć najgorszego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Francuski dziennik Le Monde 4 strony poświęca wyborom w Stanach Zjednoczonych. Nie kryjąca swoich lewicowych ciąg od gazeta nie stara się także ukrywać swoich sympatii co do osoby kandydata, którego chętniej widziałaby na fotelu prezydenta w Białym Domu. Odpowiedź jest jednoznaczna. Barack Obama. Czy Ameryka przeżyje 4 listopada rewolucję? Stany Zjednoczone, prawdziwa lewica kontra prawdziwa prawica. Ameryka szykuje się do wyjątkowego głosowania. W kluczowych stanach walka będzie trwała do samego końca. Floryda, ziemia ponownego podboju przez demokratów. Pensylwania. Republikanie chcą pozyskać demokratów sprzyjających Hillary Clinton. Ohio, stan dotknięty kryzysem, będzie miał kluczowe znaczenie dla McCaina. To przykłady tylko kilku artykułów na temat wyborów w USA. O Obamie można przeczytać nawet w dziale Kultura. Do debaty na temat osoby przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych włączyli się Kishore Mahbunani, dziekan Wydziału Polityki Publicznej Uniwersytetu w Singapurze i znany pisarz Carlos Fuentes. Naukowiec z Singapuru uważa, że zwycięstwo Obamy wywoła poruszenie na całym świecie. Nikt nie przejdzie obok tego faktu obojętnie. Zdaniem Kishore Mahbunaniego sukces czarnoskórego kandydata na prezydenta przywróci wiarę w Amerykę, uciszy głosy tych, którzy nie znoszą Stanów Zjednoczonych. Tyle, że trzeba uważać, bo po wielkich nadziejach, jeśli nie zostaną spełnione, nadciągnie wielkie rozczarowanie. Ameryka powinna zadbać o zmianę swego wizerunku na świecie, ale naród amerykański nie jest chyba na to jeszcze przygotowany, stwierdza dziekan Wydziału Polityki Publicznej na łamach lewicującej francuskiej gazety, w której natrafiamy na opinię słynnego pisarza Carlosa Fuentesa. Jego zdaniem cały świat czeka na zwycięstwo Baracka Obamy. Kampania Johna McCaina raziła niespójnością. Jego rywal był lepszy i lepiej pasuje do oczekiwań Amerykanów i reszty świata. Co więcej, kandydatka na wiceprezydenta Sarah Palin wzbudza więcej litości niż obaw. Jej ignorancja, brak kompetencji i niespójność wypowiedzi może tylko wzbudzić wzruszenie ramionami. Jednym tchem zapowiada cięcia podatku i zwiększenie budżetu na armię. Jej znajomość polityki zagranicznej sięga nie dalej niż horyzont na Alasce. Według Fuentesa wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone będą miały pierwszego czarnoskórego prezydenta. O tym świadczy przewaga w sondażach. Nawet Stany tradycyjnie sympatyzujące z Republikanami popierają Obamę. Jedno jest pewne, pisze Carlos Fuentes na łamach dziennika Le Monde. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych stanie oko w oko z bardzo trudną sytuacją, najtrudniejszą od czasu Franklina Roosevelta, kiedy to zasiadł w 1932 roku na fotelu w Białym Domu w okresie apogeum wielkiego kryzysu. Jeszcze jedno zdanie z komentarza Carlosa Fuentesa. Otóż często powtarza się opinię, że cały świat powinien mieć wpływ na wybory w USA, bo decyzje podejmowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczą nas wszystkich. Ale tak naprawdę tylko jeden cudzoziemiec może mieć wpływ na przebieg wyborów. Bin Laden. Bo tego, czego najbardziej znany terrorysta na świecie obawia się, to to, że jakiś Obama pozbawi go argumentów.
RFI La Rey.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
W Marsylii na południu Francji spotkali się ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii dla Śródziemnomorza. Obrady skupiły się na 3 głównych punktach. Są to projekty partnerskie, dialog polityczny wokół gorących kwestii regionalnych i sposób kierowania tą nową organizacją, jaką jest Unia dla Śródziemnomorza. Dowiemy się również, gdzie będzie się znajdować jej stała siedziba i kto zostanie pierwszym sekretarzem generalnym. Nie bez kozery organizatorzy wybrali Marsylię na miejsce tego pierwszego szczytu. To typowe miasto basenu Morza Śródziemnego, a przy tym miasto kosmopolityczne. Jak zaobserwowała Beatrice Leveillet, wysłanniczka specjalna RFI na szczyt Unii, nikt nie robi tu różnicy między północą a południem Europy. Marsylczycy czują swoich śródziemnomorskich sąsiadów, z którymi handlują od wieków. Ministrowie spraw zagranicznych wybiorą pierwszego sekretarza generalnego Unii, powołanej do życia 13 lipca w Paryżu, pod auspicjami francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Zadecydują też, gdzie mieścić się będzie stała siedziba organizacji. Wszystkim przyświeca jeden cel – ukonkretnić tak zwany proces barceloński, zapoczątkowany w roku 1995, który miał zbliżyć dwa brzegi Morza Śródziemnego, a jak dotąd tego nie zrobił. Tematów obrad zresztą nie brakuje. Należy jak najszybciej wszcząć wspólny projekt oczyszczania wód Morza Śródziemnego – projekty partnerskie zakładają inwestycje w takich dziedzinach jak energia słoneczna, morskie autostrady czy przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych. Chodzi także o współpracę intelektualną, wymianę między uniwersytetami czy powołanie do życia uczelni śródziemnomorskiej. To całkiem konkretne projekty współpracy, którym nie sprzyjają konflikty regionalne, kryzys finansowy i ekonomiczny. Unia znalazła się w kluczowym punkcie, który zadecyduje o jej wiarygodności, mówi Larbi Jaidi, profesor ekonomii na Uniwersytecie Mohameda V w Rabacie, stolicy Maroka. Rozmowę przeprowadził nasz francuski kolega Antoine Janton.
Chodzi o odbudowę zaufania. Lipcowa deklaracja z Paryża musi znaleźć konkretne zastosowanie. Nie brakuje przeszkód zarówno politycznych, jak i instytucjonalnych. Pewne kwestie zostały wyciszone podczas szczytu założycielskiego w Paryżu, jak konflikt bliskowschodni. Unia dla Śródziemnomorza to projekt nowatorski, skupiający się na budowie różnorodnych więzów w basenie Morza Śródziemnego. Ale oczywiście polityka daje o sobie znać, w pierwszym rzędzie zapoczątkowany kilkanaście lat temu, jak na razie nie mający konkretnych skutków, acz bardzo ambitny proces barceloński.
Environnement politique qui ne permet pas, qui n'a pas permis des avancées aussi ambitieuses qu'on le souhaitait pour l'entrée du sommet de Barcelone.
Francja, współprzewodnicząca Unii wraz z Egiptem, stoi na stanowisku, że na główną siedzibę organizacji powinno zostać wybrane miasto południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Rabat, stolica Maroka, ma duże szanse.
Maroko jak na razie nie zgłosiło swojej kandydatury. Przyczyna prosta, wiele innych krajów to uczyniło. Tak naprawdę nie jest ważne, kto gościć będzie siedzibę organizacji, ale jak będzie ona funkcjonować, jaka będzie wspólna wizja. A podstawą dobrego funkcjonowania będzie odbudowa zaufania między krajami członkowskimi.
Mówił Larbi Jaidi, profesor ekonomii na Uniwersytecie Mohameda V w Rabacie.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Kryzys robi się coraz ciekawszy. W zalewie komentarzy i wypowiedzi ekonomistów, zdominowanych dotąd przez same tylko próby podsumowania tego, co się właściwie stało, coraz więcej miejsca zajmują próby dalszej refleksji. Przykładem niech będzie szukanie winnych. Najpierw wskazywano wyłącznie na maklerów i banki wmuszające pożyczki niewypłacalnym klientom. Teraz kolej przyszła na Alana Greenspana, długoletniego prezesa Rezerwy Federalnej, oraz na normy księgowe służące do oszacowania wartości aktywów. Potępianie Greenspana jest działalnością jałową. Natomiast rozważania na temat norm księgowych albo interwencji gospodarczej państwa to malutkie światełko w tunelu, w którym znalazła się światowa gospodarka. Na Greenspanie psy wiesza o tempora o mores, między innymi profesor Jeffrey Sachs, obarczając go odpowiedzialnością za doprowadzenie poprzez politykę taniego pieniądza do nadęcia kolejnych balonów inwestycyjnych i wywołania przez to wśród Amerykanów wrażenia, że są bogatsi niż w rzeczywistości. Wskutek kryzysu miejsce nadmiernego zaufania zajęła nadmierna nieufność, paraliżująca obieg bankowy i następnie gospodarkę. Recesja jest, mówi Sachs, nieunikniona w USA i większości krajów rozwiniętych, ale dodaje, to nie znaczy,
znaczy wcale, że będzie to światowa katastrofa. Wiele potęg gospodarczych jak Chiny, Niemcy, Japonia czy Arabia Saudyjska ma wysokie nadwyżki eksportowe i będzie w stanie sfinansować kredyty dla całej reszty na czele z USA. Aby się tak stało, trzeba, dixit Jeffrey Sachs, by kraje te obniżyły u siebie podatki, ułatwiły warunki kredytu i inwestycji. Natomiast w USA trzeba pożegnać się z reaganowską doktryną ekonomiczną i wylansować nową strategię, jakiś New Deal BIS. Goodbye, Keynes, czytamy jednak na tej samej stronie Lyzyko z 3 listopada. Francuski profesor Jean Matouc wykazuje w kilku paragrafach, że o powrocie Keynesa można mówić jedynie w odniesieniu do faktu, że w powszechnym odczuciu interwencja państwa stała się dziś niezbędna. Ale ani Keynes nigdy nie zalecał regulowania rynków finansowych, ani nacjonalizacji banków. Ostro się nawet sprzeciwiał brytyjskim nacjonalizacjom w 1945 roku. Ani też nie wyobrażał sobie, żeby do ożywiania gospodarki zabierało się państwo nie mające na to środków. Inaczej mówiąc, państwo zadłużone, które musi podwyższyć podatki, by te środki znaleźć. Ponadto zwraca on uwagę na to, że w krajach rozwiniętych ożywianie poprzez zwiększanie siły nabywczej ludności chybia celu, bo dobra konsumpcyjne są w ogromnej mierze importowane. Ich import wzrósł od 1950 roku czterokrotnie w USA, a ponad dwukrotnie w Niemczech i we Francji. Środki przeznaczone na ożywienie konsumpcji materialnej zostałyby niemal całkowicie wydane na towary importowane. Pewną skuteczność mógłby mieć jedynie program wielkich inwestycji państwowych, ale w krajach o dużym zadłużeniu budżetu środki na to musiałyby pochodzić ze źródeł prywatnych, na przykład z wielkiej pożyczki narodowej. Bezsilność państwa, szczególnie zaś państwa zadłużonego, ukazuje w całej krasie Jean-Pierre Robin w ekonomicznym dodatku do Le Figaro. Przypomina on, sypiąc przykładami, że dynamika dochodów budżetu jest amplifikacją dynamiki wzrostu gospodarczego. We Francji w 2006 roku wzrost w cenach stałych wyniósł 2,2%, a z uwzględnieniem deflacji nawet 4,5%. Dochody budżetu wzrosły zaś o 8,5%. I odwrotnie. W kryzysowym roku 1993, kiedy PKB zmniejszył się o 0,9%, dochody budżetowe zmniejszyły się aż o 6%. Dzieje się tak dlatego, że cały system fiskalny zbudowany jest z myślą o wzroście gospodarczym. Jest to dla fiskusa korzystne, bo wyższe dochody są wyżej opodatkowane. Pech chce, że kiedy przychodzi recesja, budżetowi grunt spod nóg się usuwa i zabrane jest mu nawet to niewiele, co posiada, niczym złemu słudze z Ewangelii. Ciekawe, że podobny mechanizm amplifikacji odnajdujemy w bankowym systemie norm oszacowania aktywów. Ich wartość określana była dotąd przez zmieniający się codziennie ich kurs rynkowy. Mogło to budzić entuzjazm w okresach wzrostu na giełdzie, ale obniżenie ich wartości powodowało natychmiastowe i to 10-krotnie większe obniżenie zdolności kredytowej banku, a więc ograniczenie kredytu powodujące zahamowanie rozwoju przedsiębiorstw, obniżenie wartości akcji na rynku, a zatem deprecjacje aktywów i tak w kółko Macieju.
RFI, Radio France Internationale.
Radio du Monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Najnowsze badania podmorskich korali wykazały, że za kilka lat zniknie z powierzchni Ziemi co najmniej 10% ich odmian. Główną tego przyczyną jest ocieplanie się klimatu na naszym globie. Skały pokryte koralami nie tylko sprawiają, że w niektórych miejscach podwodny świat jest tak piękny, ale są także jednym ze źródeł podmorskiego życia. Korale pokrywają zaledwie 0,2% dna morskiego, ale od ich istnienia zależy życie co najmniej 1/4 podwodnej flory i fauny, w tym 12 tysięcy gatunków ryb. Dlatego też bardzo często nazywa się je podwodnymi pralasami oceanów. Naukowcy badali także konieczność istnienia korali dla człowieka. Pokryte koralami skały i ich otoczenie stanowi źródło spożywanych przez ludzi towarów o wartości około 30 miliardów amerykańskich dolarów. Jeśli chodzi o Karaiby, to wiadomo, że podwodne masy korali stanowią magnes dla wielu turystów z całego świata. Ostatnie badania przeprowadzone przez organizację o nazwie Conservation International wykazują, że wszystko to może się niedługo zmienić. Jeden z naukowców pracujący dla tej organizacji, Michael Smith, twierdzi, że powoli znikają z Karaibów liczne miejsca przyciągające dotąd turystów. Dzieje się tak dlatego, że korale zaczynają chorować na nieznane nikomu choroby. Jedną z przyczyn powstawania takich chorób jest ocieplanie się klimatu i co za tym idzie morskiej wody. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to w najbliższym czasie, według danych Conservation International, z Karaibów zniknie co najmniej 6 gatunków korali z 62 dotychczas istniejących. Dla specjalistów podajemy też nazwy najbardziej zagrożonych: Acropora palamata i Acropora cervicornis. Jedna ze specjalistek życia podwodnego, Susan Livingstone, prowadziła badania korali przy Republice Dominikańskiej, kierując ekipą 22 biologów. Twierdzi, że korale są źródłem bioróżnorodności. Gdy giną korale, wraz z nimi znikają inne gatunki roślin i zwierząt żywiące się nimi. Conservation International ustaliła, że ocieplenie grozi i innym roślinom w Morzu Karaibskim, na przykład takim namorzynom czy mangrowcom. Przez ostatnich 25 lat ich ilość zmniejszyła się o około 40%, z tym, że 2 z 8 gatunków tej rośliny znikły całkowicie z naszej planety. I nie chodzi tu tylko o jakąś utratę ładnego widoku, lecz o pomoc dla żywiących się nimi ryb. W wyniku zaniku mangrowców otaczająca je woda nie jest też filtrowana w odpowiedni sposób, tak aby mogła chronić podwodną florę i faunę. Za ocieplenie temperatury wody płaci także inna podwodna roślina – morska trawa. Dan Carpenter, naukowiec z Conservation International, twierdzi, że ten zanik roślin i korali może mieć duży wpływ na ekonomiczne życie krajów regionu Karaibów. I tak, jeśli chodzi o zamorskie departamenty Francji, Guadeloupę czy Martynika, to wiadomo, że Paryż zawsze pomoże, ale są też i tam wyspy znacznie biedniejsze, dla których turystyka stanowi podstawowe źródło dochodu, jak choćby Republika Dominikańska. Na znikanie różnych gatunków korali wpływ ma nie tylko ocieplanie klimatu, ale także połowy ryb odbywające się w sposób albo klasyczny, albo, i to ma miejsce coraz częściej, w sposób wręcz rabunkowy, poprzez ogłuszanie tych ryb podwodnymi wybuchami granatów. Korale są jednym ze stworzeń, które przykładowo wręcz pokazują nam biologiczne zjawisko zwane symbiozą. Korale bez symbiozy umierają, stają się po prostu białe. Zjawisko to można obecnie obserwować wokół Seszeli. 10 lat temu w Oceanie Indyjskim wody były niespotykanie ciepłe. No i wiele gatunków korali zniknęło. Profesor londyńskiej University College Steve Jones pyta: za powstałą sytuację winimy ocieplanie się klimatu, ale kto tak właściwie znajdzie i poda tu jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji? Naukowcy dowiedli, że temperatura wokół japońskiej wyspy Kuzimoto zwiększyła się przez ostatnich 100 lat o 1 stopień. Rozgwiazdy zaczęły się mnożyć i dusiły po prostu istniejące tam piękne koralowce typu Acropora hyacinthus. I nic nie pomaga tu fakt, że nurkowie teraz wręcz na siłę wyławiają z okolicznych wód setki kilogramów tych rozgwiazd. Powoli zanikają też koralowce wokół innej japońskiej wyspy Okinawy. Z problemem niszczenia koralowców walczy też i inny kraj, przecież nie mający nic wspólnego z ciepłymi morzami, Norwegia. Jan Helge Fossa z Norweskiego Instytutu Badań Morza twierdzi, że jego ekipy są w stanie pokazać każdemu chętnemu film, na którym widać wyraźnie, jak siecie norweskich rybaków ciągnione po dnie morskim łamią i niszczą tysiące koralowców, mieląc je na drobny pył. Jeszcze nie udało się nam znaleźć u wybrzeży Norwegii ani jednego żywego korala, mówi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Ani się obejrzeliśmy, jak lato minęło, jesień mija i nadciąga zima. W Zelden w Austrii rozpoczął się kolejny sezon alpejskiego Pucharu Świata. Wprawdzie dookoła góry jeszcze w buro zielonej szacie, ale na lodowcu śnieg skrzył się pyszną bielą, świeciło słońce. Narciarki i narciarze pruli po stoku na trasie slalomu giganta, że aż miło. Zima za pasem, tymczasem w Paryżu już mowa jest o lecie, czyli o Tour de France. Nowa rewolucyjna trasa i sprawa powrotu Lance Armstronga to były dwa tematy, o których dyskutowano w kuluarach paryskiego Pałacu Kongresów. Rzeczywiście organizatorzy wielkiej pętli postarali się zrobić wszystko, żeby zwiększyć atrakcyjność wyścigu. I to nie tak jak dotychczas bywało, przeganiając kolarzy po kolejnych przełęczach sięgających chmur. Przy pomocy superszybkiego pociągu TGV i samolotu będzie to autentyczny Tour de France, wyścig dookoła Francji. Co więcej, będzie miał bardzo międzynarodowy charakter, bo kolarze jechać będą przez 6 państw. Start w Monako, 15-kilometrowym kryterium, potem wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, po drodze Marsylia i jedyna w swoim rodzaju zupa rybna. 26 wieków historii ma sali założonej przez Fenicjan. Start spod stóp stojącej na wieży kościoła królującej nad miastem i nad zatoką, ozdobioną malowniczymi wysypkami, figurą Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kolarzom cały czas będzie towarzyszył wiatr od Morza Śródziemnego, potem Pireneje i Hiszpania. Po raz pierwszy w dziejach tej ponad stuletniej imprezy Tour de France zajedzie tak bardzo na południe, do miasta Gaudiego, do Barcelony, skąd trasa wraca w Pireneje. Meta w Andorze, kolejnym państwie na drodze kolarzy, to już zaczynają się wysokie góry. Siódmy etap i uciążliwy wjazd na 2240 metrów nad poziomem morza. Koniec pirenejskiej przygody w malowniczo położonym Tarb, mieście, w którym miała się skrócić etiopska królowa, gdy jej względy odrzucił Marek Antoniusz. To legenda. Prawdą jest natomiast, że miasto złupili Wikingowie. Stąd do Limoges, znanego z porcelany i drużyny koszykówki, kolarze dostaną się samolotem. Potem droga wiedzie na wschód do Alzacji, skąd trzeba się przedostać w Alpy, by wdrapać się do znanego kurortu narciarskiego Verbier w Szwajcarii. To kolejny kraj na mapie Tour de France. Krótki wypad do Włoch, skąd do Francji kolarze wrócą przez najwyższą przełęcz tego wyścigu, przełęcz Świętego Bernarda. No i zaczynają się ostatnie sceny Wielkiej Pętli 2009. Najpierw 40-kilometrowy odcinek jazdy indywidualnej na czas dookoła zatopionego wśród alpejskich szczytów jeziora Annecy, a na deser, na przedostatni etap, pozostawiono legendarną Górę Wichrów, po prowansalsku Mont Ventoux. Kolarze śladem poety Petrarki, który jako pierwszy się tutaj wdrapał, wspinać się będą na tę górę, która nawet latem posępnie króluje nad Prowansją. Zimą temperatura spada tutaj nawet do minus 25 stopni. Latem białe, wypalone słońcem skały wyglądają z daleka jak czapy śniegu. W 1967 roku zmarł w czasie wspinaczki brytyjski kolarz Tom Simpson. W 1970 kanibal Eddie Merckx w upale, jak w rozpalonym piecu, ledwie dojechał na metę, gdzie musiano mu podać tlen. W roku 2000 pirat Marco Pantani wygrał przed Armstrongiem, który zrobił prezent Włochowi, nie walcząc na mecie. Ten etap w 2009 rozstrzygać może o zwycięstwie na polach elizejskich. W paryskim Pałacu Kongresów obecni byli dwaj triumfatorzy z ubiegłych lat. Hiszpanie Alberto Contador i Carlos Sastre. Nie było tego, który wygrał 7 razy Lance Armstronga. Ponoć organizatorzy nie otrzymali od niego żadnych informacji. On sam twierdzi, że nie odpowiedziano na jego zaproszenie. Początkowo Armstrong zapowiadał powrót na trasę Wielkiej Pętli, potem jednak spuścił z tonu. Powiada, że mrozi go fatalna reakcja we Francji. Kibice i komentatorzy go nienawidzą, organizatorzy starają się go maksymalnie zniechęcić. A wszyscy razem marzą, aby złapać wielkiego Teksańczyka na dopingu, o branie którego go oskarżają. Bezpodstawnie. Oskarżać można, jak się ma dowody, a w tym przypadku istnieją tylko podejrzenia, przede wszystkim ze strony Francuzów, pragnących z całych sił, żeby Armstronga nie było na starcie Tour de France 2009. Mają nadzieję, że zmęczy go kolejnego Giro d'Italia i wycofa się ze swoich francuskich planów. W kuluarach Pałacu Kongresów mówiono wręcz, że Teksańczyk psuje atmosferę, że wyścig przebiega pod jego dyktando i że najlepiej by zrobił, gdyby zajął się organizowaniem swojej charytatywnej akcji walki z rakiem. Trzeba przyznać, że gdyby Armstrong w wieku 37 lat wrócił na trasę i po raz ósmy wygrał Tour de France, to by wszystkim, którzy na niego plują, nieźle zagrał na nosie. Wielka pętla w lipcu przyszłego roku, a wcześniej Val d'Isère w lutym Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. Francja liczy na swoje talenty w tej dyscyplinie. Na razie w Zölden lepiej wypadli panowie. Thomas Fanara po dramatycznej kontuzji w grudniu ubiegłego roku, operacji kolana i ciągnącej się miesiącami rehabilitacji, błysnął formą, zajmując w gigancie piąte miejsce. Gorzej poszło liderowi ekipy francuskiej Grangeowi, który był 12. Ale to dopiero pierwsze koty za płoty. Wśród pań ma brylować Ingrid Jacquemot. Francja liczy też na Tessa Worley. Tata Australijczyk, mama francuska. Obydwoje instruktorzy narciarscy to też dziecko podróżujące w poszukiwaniu śniegu między Australią a Francją. Przez pierwsze 8 lat życia nie wiedziało, co to jest lato. A zatem narty ze stryżka pora zabrać i zanucić puchowy śniegu tren.
RFI, Radio France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français, ça vous chante usłyszymy Edith Piaf w pięknej, wzruszającej piosence L'Hymne à l'amour, którą napisała dla uczczenia pamięci Marcela Cerdon, największej miłości jej życia. Edith Piaf, której prawdziwe nazwisko brzmi Gassion, już jako mała 12-letnia dziewczynka zaczęła śpiewać na ulicach u boku ojca, ulicznego akrobaty. Na ulicach także śpiewała jej matka. Stąd pewnie wzięła się legenda, że Edith Piaf urodziła się na ulicy. W rzeczywistości urodziła się w szpitalu w Tenon 19 grudnia 1915 roku. Matka w ogóle się nią nie zajmowała. Z początku kolejno wychowywały małą Edith babki, z których jedna, Aisha, pochodziła z Kabylii. Potem przez pewien czas dziewczynka była przy ojcu. Opuściła go, gdy miała 15 lat i rozpoczęła swą samodzielną, ubogą i trudną karierę ulicznej pieśniarki. Odkrył ją w 1935 roku Louis Le Play, dyrektor świetnie funkcjonującego kabaretu przy Polach Elizejskich. To on wykreował La Môme Piaf. On wymyślił dla niej nazwisko Piaf, czyli wróbelek. Tak zaczęła się wielka kariera śpiewaczki, której głos do dziś zachwyca i wzrusza ludzi na całym niemal świecie. W roku 1947 Edith Piaf poznała ówczesnego mistrza bokserskiego Marcela Cerdon, w którym zakochała się bez pamięci. Po 2 latach ich burzliwą miłość przerwała tragiczna śmierć ukochanego. Marcel Cerdon zginął w katastrofie lotniczej. Edith Piaf nigdy nie pogodziła się z tym dramatem. L'Hymne à l'amour, piosenkę, której teraz posłuchamy, napisała dla upamiętnienia ich wielkiej miłości.
Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu
que l'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais.
Nic nie jest w stanie położyć kresu prawdziwej miłości. Nawet śmierć Edith Piaf uważa za rozłąkę chwilową. Używa wyrażenia peu m'importe, by powiedzieć, że nic poza tym nie ma dla niej znaczenia. Jej miłość jest głęboka, najprawdziwsza, zmysłowa. Nie ma nic wspólnego z uczuciem platonicznym. Dla człowieka, którego kocha, jest gotowa zrobić czegokolwiek on zażąda. Może to być taka błahostka jak przefarbowanie włosów, jeśli tym mu zrobi przyjemność.
J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais.
Ale równie dobrze może się wyrzec swej ojczyzny, może zapomnieć o przyjaciołach.
Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais.
Krótko mówiąc, na jego życzenie jest gotowa na wszystko.
Je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais.
Edith Piaf była osobą głęboko wierzącą, dlatego jej piosenka kończy się słowami nadziei. Jest przekonana, że śmierć nie rozłączyła ich na zawsze. Wie, że odnajdzie ukochanego na drugim świecie i już na wieczność. Połączyli się w 1963 roku. Edith Piaf zmarła wycieńczona alkoholem i narkotykami. Na cmentarzu Père Lachaise niezliczeni wielbiciele wciąż kładą kwiaty na jej grobie.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante zajmiemy się trybami czasownika, które wyrażają ewentualność bądź przypuszczenie. Posłużą nam do tego przykłady zaczerpnięte z piosenki Edith Piaf noszącej tytuł L'hymne à l'amour. To pierwszy przykład, raczej zresztą nietypowy. Czasownik pouvoir, użyty w trybie orzekającym, może oznaczać ewentualność jakiegoś wydarzenia. Zdanie:
Le ciel peut s'écrouler.
Znaczy:
Même si le ciel s'écroule un jour.
Podobnie zdanie:
La terre peut bien s'effondrer.
Znaczy:
Même si la terre s'effondre.
W następnej zwrotce Edith Piaf oświadcza, że dopóki będzie kochana, nie liczą się żadne kłopoty. Tant que lub inaczej aussi longtemps que wymaga zawsze czasownika w trybie orzekającym. Oznacza czas trwania.
Elle a l'air heureux en ce moment.
Oh, tu sais, tant qu'elle est amoureuse, tout va bien.
Tu crois qu'elle l'aimera longtemps?
Comme d'habitude. Elle dit qu'elle l'aimera tant qu'elle vivra.
Następnie mamy w piosence zdania wyrażające możliwość. Oto przykład.
Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis, si tu me le demandais.
Jest to zdanie złożone warunkowe, zwane irréel du présent, zbudowane następująco. W zdaniu podrzędnym si plus orzeczenie w imparfait, czyli w czasie przeszłym niedokonanym. Si tu me le demandais. Natomiast w zdaniu głównym orzeczenie w conditionnel présent, czyli w czasie teraźniejszym trybu warunkowego. J'irai, je renierai.
Je renierai mes amis.
Conditionnel présent.
Si tu me le demandais.
Si plus imparfait. Si tu me le demandais, można wyrazić inaczej.
Au cas où tu me le demanderais.
Nieco dalej Edith Piaf śpiewa.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, m'attarde, si tu m'aimes, à moi j'aimerais aussi.
Mamy tu do czynienia z inną formą wyrażenia możliwości. W zdaniu podrzędnym si plus orzeczenie w czasie teraźniejszym trybu orzekającego, w zdaniu głównym orzeczenie w czasie teraźniejszym lub przyszłym, również w trybie orzekającym. W tym przypadku można mówić o większym stopniu prawdopodobieństwa, że warunek zostanie spełniony.
Si tu meurs, c'est sûr que je mourrai.
Gdy sąsiadują ze sobą dwa warunkowe zdania podrzędne, drugie może przyjąć dwie odrębne, lecz nie zmieniające sensu formy. Może mianowicie powtórzyć się si z czasownikiem w czasie teraźniejszym.
Si tu meurs et si tu es loin de moi, je mourrai aussi.
Lub inna forma, que, z czasownikiem w trybie subjonctif.
Si tu meurs et que tu sois loin de moi, je mourrai aussi. Si tu me le demandais et si cela te faisait plaisir, je quitterais ma patrie. Si tu me le demandais et que cela te fasse plaisir, je quitterais ma patrie.
Druga możliwość, si z czasownikiem w czasie teraźniejszym w pierwszym zdaniu, que z czasownikiem w trybie subjonctif w drugim, jest bardziej elegancka, ponieważ unika powtórzenia. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Malcolm, oh oui, oui, Malcolm, de disparaître des hommes. Brûler ses yeux sur la lumière. Et tout au bout du jour, quand il décline, quand moi je me ranime, tu ne deviens plus qu'une vapeur diurne. L'anneau de Saturne qui me tourne, tourne autour. Personne, non, non, personne ne prend jamais plus la place de personne. Pas plus. Souvenir ne la laisse au mauvais. Et si le temps m'offre l'homme on a de lui-même, je l'utiliserai encore. La fête à aimer ce que tu es. Que je suis en somme, aimer ce que nous sommes. Et tout au bout du jour, quand il décline, quand moi je me ranime,
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.